Rozdział drugi. Od pałacowej służby dowiedziałam się, że coś się stało, wyjaśniła Riel. I wkrótce zobaczyłam cię oczami kogoś innego. Zauważył, że wygląda jakoś inaczej. Poważniej, ale tego można się było spodziewać. Była wyższa niż zapamiętał, ale może tylko dlatego, że za pierwszym razem zrobiła na nim wrażenie zdesperowanej i bezbronnej. Wciąż była tak samo piękna, a kiedy się uśmiechnęła, spuścił wzrok, by przestać się na nią gapić. I podążyłaś za mną. Ni to stwierdził, ni zapytał. Pewnie chciałbyś wiedzieć, że tuż po twoim odejściu imperator zaczął planować na ciebie zamach.
Och, westchnął Tajen. Nic dziwnego.
Jego magowie próbowali go od tego odwieść, choć nie ze względu na swoje przekonania, lecz instynkt samozachowawczy. Podniósł wzrok.
Sądzisz, że im się uda?
Zacisnęła usta. Moim zdaniem szanse są pół na pół. Imperator nie lubi, gdy się mu grozi, ale na pewno ma świadomość, jaki jesteś silny. Być może spróbuje ukarać cię w inny sposób. Lepiej upewnij się, że i ty, i wszyscy, na których ci zależy, jesteście dobrze chronieni i macie się gdzie ukryć. Skinął głową, a myślami od razu wybiegł ku swoim robotnikom. Traktował ich jak pracowników i zarazem przyjaciół. Nie chciał, żeby któremuś stała się krzywda. Nie chciał, żeby ucierpiał przez niego którykolwiek obywatel Doum. Była jeszcze Vella, ale imperator nie mógł o niej wiedzieć. Lecz Riel mogła. Nie był w stanie zajrzeć w jej umysł, co oznaczało, że jest potężniejsza od niego i może czytać mu w myślach, jeśli zechce. To było niepokojące. Do tej pory miał do czynienia tylko z jednym silniejszym od niego magiem, Reinem, i zakładał, że ten znacznie przewyższa go mocą. Choć Tajen nie zaglądał w umysły większości obywateli Doum, czytał w myślach innych ludzi i od bardzo dawna nie trafił na nikogo, kto byłby w stanie go powstrzymać. Wciąż się zastanawiał, co Riel robiła w pałacu Murai. Takie po prostu miał szczęście, że gdy ten jeden jedyny raz posłużył się swoją mocą, by zrobić na kimś wrażenie, w pobliżu akurat znajdował się potężniejszy mag. Gdyby jednak pracowała dla Imperium, to przecież nie ostrzegłaby go o planowanym zamachu. Ludzie nie ostrzegają cię o zagrożeniu, jeśli źle ci życzą. Ostatnim razem jej pomogłem. O ile mi wiadomo, nie ma powodów, by mnie nienawidzić. W przeciwieństwie do większości mieszkańców innych światów. Bo pewnie by go znienawidzili, gdyby znali prawdę. Przestał o tym myśleć, nim zdążył wyjawić zbyt wiele i uważnie przyjrzał się Riel. Uśmiechnęła się, a z pewnością nie zrobiłaby tego, gdyby dostrzegła jego tajemnicę. Chyba że tak dobrze potrafiła się maskować. Bardzo chciałby mieć co do niej pewność. Chyba jeszcze ci nie podziękowałam za pomoc w ucieczce przed Dalim, powiedziała.
Nie musisz, wzruszył ramionami. Pomogłem ci tylko zrobić, co trzeba. Chłopak doszedł do siebie?
I tak, i nie, zmarszczyła brwi. Odzyskał rozum, ale nie ma prawie żadnych wspomnień sprzed tamtego momentu.
Czy on... Mam nadzieję, że znalazł porządną kryjówkę.
Byłoby lepiej, gdyby Tajen nie znał miejsca pobytu chłopca, w którego ciele miał zamieszkać Rein po wskrzeszeniu. Niedostępność umysłu Riel zwiększała w świadomości Tajena prawdopodobieństwo napotkania potężniejszego od niego maga. Spojrzenie, którym go obrzuciła, było pełne rozbawienia i wdzięczności. Tak, jest w bezpiecznym miejscu z dobrymi ludźmi, bardzo daleko stąd, westchnęła. Bałam się, że jeśli zostanie ze mną, wciągnę go w kolejne konflikty, ale przez 5 cykli udało mi się unikać problemów, więc może niepotrzebnie się martwiłam.
I przez cały ten czas mieszkaliśmy w sąsiednich światach.
Riel uniosła dłoń w pełnym wdzięku geście zaprzeczenia. Nie, w Murai jestem dopiero od kilku miesięcy. Spojrzała ku przedmieściom Alby. Pracuję dla zespołu twórców mozaik. Imperator złożył u nich zamówienie. Podoba im się klimat w Glemarze, więc przyjęli zaproszenie do pałacu na czas pracy nad zleceniem.
A zatem pracujesz dla imperatora.
Tajen uniósł brew. Czy to znaczy, że Riel jest jego wrogiem?
Odwróciła się w jego stronę.
Pracuję dla rzemieślników, którzy pracują dla niego. To przyzwoici ludzie, ale ja tak naprawdę nie jestem jedną z nich. Jestem obcą osobą, która posiada przydatne zdolności.
Tajen pokiwał głową.
Wiem, jak to jest. Choć ciężko pracowałem, by dom stało się moim domem, czasami ludzie i tak traktują mnie jak cudzoziemca.
Nawet po 5 cyklach?
Nawet po 5 cyklach.
Sprawiała wrażenie zmartwionej. Zastanawiałam się, ile to może potrwać. Nie mogę wrócić do domu, ale nie chcę ciągle być kimś obcym.
Ja też nie mogę wrócić do siebie.
Zmarszczył brwi. Wiesz, po co byłem w pałacu?
Kupcy zaatakowali tutajsze targowisko. Nie podobają im się ceny ustanowione przez ceramików na zamawiane przez nich towary.
Zamilkła na chwilę.
I bez wątpienia wyczytałeś, co planują, jeśli sprawy nie ułożą się po ich myśli.
Nie pozwolę im zaatakować dom,
rzekł ostrzegawczym tonem, a potem się skrzywił.
O ile ceramicy pozwolą mi temu zapobiec. Irytują się, gdy się angażuję w cokolwiek prócz kół garncarskich i zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem nie woleliby, żeby Murajczycy ich podbili, niż żebym działał w ich imieniu.
Riel przygryzła wargę. Ale bycie cudzoziemcem ma też swoje zalety. Podejrzewam, że imperator byłby bardziej skłonny pójść na kompromis, gdyby nie musiał pertraktować bezpośrednio z obywatelami Doum. Poprowadziłbyś negocjacje w imieniu ceramików, gdyby ci na to zezwolili?
Tajen zastanawiał się chwilę.
Tak, ale skoro imperator nie lubi, gdy mu się grozi, to czy przypadkiem właśnie nie zaprzepaściłem szansy na to, by chciał mnie wysłuchać?
Wprost przeciwnie. Nienawidzi cię za to, że mu się sprzeciwiłeś, ale szanuje za siłę i odwagę, jakich to wymagało.
Znów się skrzywił. Jakoś nie nęci mnie perspektywa bezpośrednich negocjacji z imperatorem. Może Murajczykom też przydałby się przedstawiciel, choć nie znam żadnego, z którym wolałbym rozmawiać.
Jego serce zatrzymało się na chwilę, gdy zdał sobie sprawę, z kim najbardziej chciałby pracować.
Mogłabyś przekonać imperatora, żeby pozwolił ci negocjować w jego imieniu?
Zmarszczyła brwi.
Nie wiem. W jej tonie kryła się niechęć. Chciałabym ci pomóc, ale nie mam ani doświadczenia, ani przeszkolenia w takich sprawach.
Ja też nie, rzekł Tajen.
Ale jeśli nic nie zrobimy...
Te dwa światy mogą znaleźć się w stanie wojny,
dokończyła.
Dobrze. Zastanowię się, czy mu to zaproponować.
Tajen się uśmiechnął. Dziękuję. Muszę wracać do Alby, żeby przekazać, czego się dowiedziałem i pomóc na wielkim targowisku.
A ja muszę wracać do moich mozaik. Zostawiłam rzemieślników w środku debaty nad projektem.
Znajdę cię w Albie?
Tak, pytaj o Tajena Willmakera. Większość ludzi potrafi wskazać mój warsztat.
Przechyliła głowę.
Tymczasem, Tajenie Willmaker, życzę ci wszystkiego dobrego.
Zaczekał, aż Riel zniknie mu z oczu, nie chciał bowiem odpychać się od świata tuż za nią, nawet jeśli udawał się w innym kierunku. Potem przeniósł się między światy i ruszył ku miastu. Gdy pojawił się na wielkim targowisku, jego serce przyspieszyło, lecz nie ze strachu ani z obawy.
Riel, spośród tylu ludzi właśnie ona mieszka w sąsiednim świecie.
Po chwili się otrząsnął. Gdyby Dali dowiedział się, gdzie przebywa, byłby jeszcze bardziej zadowolony niż Tajen. Lecz najwierniejszy sługa Reina w najgorszym wypadku pragnąłby ukarać ją za to, że nie chciała wskrzesić Valhanna. W najlepszym zaś próbowałby ją zmusić, żeby zdradziła, gdzie jest chłopak potrzebny, by dopełnić dzieła wskrzeszenia. Baluka, przywódca buntowników, a raczej odnowicieli, bo pod taką nazwą byli teraz znani. Na pewno chciałby wiedzieć, że jego była narzeczona żyje i ma się dobrze. Jednak wolałby nie znać miejsca jej pobytu. Nie był bowiem potężnym magiem, a gdyby ktoś wyczytał te informacje z jego myśli,
końcu mógłby dotrzeć do niej Dali. U Tajena tajemnica była bezpieczna, a on z radością jej dotrzyma. Ta dziewczyna go zaciekawiła. Wiedział, że przed śmiercią Reina mieszkała w jego pałacu i że Dali nauczył ją posługiwania się magią oraz zdradził jej sekret wiecznej młodości. Gdy Tajen ujrzał ją po raz pierwszy, właśnie miała wskrzesić Reina. Kiedy jednak okazało się, że musiałaby poświęcić umysł niewinnego chłopaka, ocaliła go, ryzykując przy tym życie. Tajen podążył wtedy za nią, by pomóc jej uciec przed Dalim. Wzbudziła w nim podziw tą decyzją. Widocznie miała własne zasady i odwagę, by się ich trzymać, nawet jeśli ktoś miałby okrzyknąć ją zdrajczynią. Może zrozumiałaby decyzje, które on sam musiał podjąć. Czasem wyobrażał sobie, że znów się spotkają, zostaną sprzymierzeńcami, przyjaciółmi, a gdy ponosiła go wyobraźnia, że może połączy ich coś więcej. Pierwsza część tych wyobrażeń właśnie się spełniła. Uśmiechnął się. Kiedy jednak stanął przy straganach na wielkim targowisku, jego dobry nastrój się ulotnił. Od chwili jego odejścia nie dokonano zbyt dużych postępów, z drugiej strony jednak nie minęło wiele czasu. Magowie uprzątali właśnie ogromne rumowisko, ostrożnie unosząc gruz kawałek po kawałku, by nie zaszkodzić nikomu, kto został tam uwięziony. Dowiedział się, że chociaż magowie nie wyczuwają pod spodem żadnego umysłu, wszyscy mają nadzieję, że przynajmniej niektórzy z pogrzebanych tam ludzi są nieprzytomni, lecz żyją. Rannych i ofiary przeniesiono w inne miejsce. Tajen znalazł mistrza Rajfa przy drzwiach, gdzie rozmawiał z ceramikiem Fursą. Rajf zauważył go pierwszy, powiedział coś, a wówczas odwróciła się także zasępiona Fursa. Tajenie Willmaker, odezwał się Rajf. Udało ci się podążyć za Murejczykiem? Tajen zdał im relację ze wszystkich wydarzeń. Na twarzy Fursy odmalowała się dezaprobata, gdy usłyszała o groźbie Tajena. To ryzykowny blef. To nie blef, odparł Tajen. Spojrzał jej w oczy i wytrzymał jej wzrok. Zmrużyła powieki, on zaś nie musiał zaglądać w jej myśli, by wiedzieć, że mu nie uwierzyła. Tylko Rein mógł dokonać czegoś takiego, rzekła drwiącym tonem. Chciałby ludzie tak sądzili, odparł Tajen. Słyszałem, że zabijał każdego, kto dysponował zbliżoną mocą, lecz zbyt małym doświadczeniem i umiejętnościami, by mu zagrozić, powiedział Rajf. Odwrócił się do Tajena, taksując go wzrokiem. Chyba, że przeciągnął kogoś takiego na swoją stronę i wyszkolił na sługę, dodała Fursa, mrużąc oczy. Podczas 20 cykli nieobecności Reina narodziło się wielu potężnych magów, oznajmił Tajen. Nie jestem jedynym, którego nie zdołał się pozbyć. Po tych słowach wzruszył ramionami. Poza tym Murai to dość mały świat. Wcale nie trzeba zaczerpnąć wiele magii, by znacząco wpłynąć na tamtejszą moc. Gdybym chciał, mógłbym bardzo utrudnić życie imperatorowi. Fursa odwróciła wzrok, mocno zaciskając usta. Mimo wszystko, powiedziała wciąż patrząc w inną stronę, nie powinieneś był mu grozić bez porozumienia z nami. Tajen pokiwał głową. Zrobiłem to, bo rozważał coś jeszcze gorszego. Powiódł dłonią dookoła. Ale zapewniam, że nie będę już działał na własną rękę. Powiedział im o Riel, lecz przedstawił ją tylko jako znajomego maga z innego świata, który zajmuje się projektowaniem mozaik, po czym przekazał jej propozycję. To bardzo prostolinijna osoba. Trafiła w sedno. Rajf pokiwał głową. Kompromis jest mało prawdopodobny, jeśli imperator będzie rozmawiał bezpośrednio z nami, gdyż rodacy mogą potraktować to jako oznaka jego słabości. Jeśli jednak negocjacje poprowadzą przedstawiciele obu stron, będzie mógł zdystansować się od ich decyzji. Uśmiechnął się do Fursy. Podobnie jak Rada. Fursa skrzyżowała ręce na piersi. Owszem, lecz Rada musi zdecydować, kto będzie nas reprezentował. Być może znajdą się lepsi kandydaci. Tajen zdusił westchnienie i zerknął ku magom przekopującym się przez gruzy. W tej chwili mogę jedynie zaproponować swoją pomoc. Powiadomcie mnie proszę o swojej decyzji, bez względu na to, jaka ona będzie. Wiecie, gdzie mnie szukać. Spojrzał na Rajfa. Zapewne mógłbym zająć się teraz czymś bardziej pożytecznym. Starzec rozejrzał się po budynku. Nie jest to konieczne. Mamy wszystko pod kontrolą. Nie takiej odpowiedzi spodziewał się Tajen, kiedy jednak przyjrzał się dokładniej temu, co działo się na wielkim targowisku, zdał sobie sprawę, że podczas ich rozmowy przybyła kolejna duża grupa magów, a cała powierzchnia ogromnego gruzowiska falowała, gdy ostrożnie usuwali kolejne cegły. W pobliżu krążyli uzdrowiciele, gotowi pomóc ocalałym, lecz na ich twarzach malowało się ponure przekonanie, że ich usługi się nie przydadzą. Tajen pokiwał głową. Rzeczywiście, w takim razie lepiej nie będę przeszkadzał. Popatrzył na Fursę i przyłożył palce do serca. Z szacunkiem skinął głową Rajfowi, a potem odepchnął się w górę przez pozostałości sklepienia. Rozejrzał się za znajomym kształtem dachu własnego domu i skierował w jego stronę. Zanurkował przez sufit, lecz zatrzymał się na piętrze u szczytu schodów, zamiast wracać do warsztatu, w którym czekały niedokończone koła. Kiedy otoczyło go powietrze, poszukał w pobliżu umysłów innych osób. Warsztat był opustoszały, gdyż jego pracownicy wciąż pomagali na targowisku. Sąsiedzi byli skupieni na pracy, domowych obowiązkach, handlu i wymianie informacji na temat ataku. Nie obserwowali go szpiedzy. Nikt nie zwracał na niego najmniejszej uwagi. Jedyną osobą, która mogłaby mnie bezkarnie obserwować, jest Riel. Odepchnął od siebie tę myśl, lecz zawahał się i ponownie rozważył taką możliwość. Nie trudno byłoby jej odszukać to miejsce. Stał się na tyle znany dzięki stworzeniu napędzanych magią kół, że każdy, kto popytałby na ulicach, odnalazłby go bez trudu. Ale po co miałaby go obserwować? Czyżby ostrzegła go przed zamachem tylko po to, by wzbudzić w nim zaufanie? A może gdy doradziłaby zadbał o bezpieczeństwo bliskich, wyczytała z jego umysłu, kim są te osoby? Poczuł ucisk w żołądku, gdy przypomniał sobie, o czym wówczas pomyślał. Vella. Nie pomyślał jednak o miejscu, w którym ją ukrył. Mimo wszystko popędził do toalety. Stała tam wielka, drewniana skrzynia z dziurą, w której zawieszono duży lej. Uchodził on do jednej z ceramicznych rur, które do niedawna nabywali tu kupcy z Murai i sprzedawali w innych światach. Delikatnie uniósł skrzynię i lej z nad rury, a potem sięgnął pod podstawę. Odór ekskrementów, który nie zanikał mimo regularnego czyszczenia, był tam nieco bardziej intensywny. Tajen uważał, by nie dotknąć dolnej części leja. W żadnym ze światów toalety nie posiadały tak zaawansowanej konstrukcji i wentylacji, jak w jego ojczystym świecie i mieście. Szukał po omacku w drewnianej skrzyni. Odetchnął z ulgą, gdy jego palce trafiły na znajome zawiniątko. Zdjął je z haczyka, wetknął pod ramię i ustawił siedzisko na miejscu. A potem na nim usiadł. Odwinął materiał. W środku znajdował się woreczek, w nim zaś twardy, lecz elastyczny przedmiot. Przez dziurki w tkaninie widać było znajomą skórę okładki. Zaraz po osiedleniu się w dom rozmawiał z Vellą przynajmniej raz dziennie. Rozdarty między koniecznością zachowania jej w bezpiecznym ukryciu, a potrzebą rozmowy z kimś znajomym. Nie chciał także pozostawiać jej bez świadomości, bo w takim była stanie, gdy nie dotykał jej żaden człowiek. Kiedy jednak zaczął ubierać się w tutejsze stroje, by lepiej się zaaklimatyzować, noszenie Velli przy sobie zaczęło stanowić pewien problem. W dom było ciepło i przez cienkie tkaniny prześwitywały ukryte pod nimi przedmioty. Kiedy ludzie zaczęli dopytywać, co nosi pod koszulą, wiedział, że powinien znaleźć inną kryjówkę. Im bardziej rozwijał się jego warsztat, tym mniej miał czasu, by z nią rozmawiać. Zamiast codziennie rozmawiał z nią co dwa dni, potem co trzy lub cztery, a odstępy te stopniowo się wydłużały. Gdy jednak czekał zbyt długo, zaczynały dręczyć go bezsenność i niepokój, czy wciąż jest na swoim miejscu. Ich pogawędki stały się nieregularne i odbywały się w środku nocy. Gdy wyjął ją z worka, jak zawsze poczuł jej ciepło. Wezbrała w nim czułość, ale i pewne wyrzuty sumienia. Choć traktował swoich pracowników jak przyjaciół, żaden nie był mu tak bliski jak Vella. Chciałby mieć więcej czasu na te rozmowy. Przypomniał sobie o obietnicy przywrócenia jej ludzkiej postaci. Nie mógł pochwalić się w tej kwestii zbyt wieloma sukcesami, gdyż większość źródeł wiedzy na ten temat znajdowała się obecnie w rękach ludzi, którzy uważali Tayena za szpiega i zdrajcę. Vella poznawała jego myśli, gdy tylko zetknęła się z jego skórą. Nie musiał więc opowiadać, co się wydarzyło od czasu ich ostatniej rozmowy. Otworzył ją i spojrzał na znajome, niezapisane strony. Po chwili zaczęły pojawiać się na nich słowa. Witaj, Tayenie. Widzę, że to dzień złych wieści. Tak, choć nie było tak źle. Rzeczywiście. A jednak zastanawiasz się, czy możesz zaufać Riel. W zasadzie nie mam powodów do podejrzeń, ale nie mogę pozbyć się wrażenia, że nie powinienem brać niczego za pewnik. Spotkałem ją wcześniej tylko raz. Wiem o niej tyle, ile powiedzieli mi i myśleli o niej Dali i Baluka. Poza tym, jeśli będę prowadził negocjacje w imieniu Dome, a Imperator wybierze Riel na swojego przedstawiciela, muszę traktować ją tak, jak potraktowałbym każdą inną osobę na jej miejscu. To rozsądne. Odmówiła poświęcenia młodego człowieka, by wskrzesić Reina, co świadczy o tym, że kieruje się moralnością, ale wcześniej postanowiła do niego dołączyć. Nie rozumiem, jak ktoś mógłby to zrobić, nie idąc przy tym na kompromis. Dali nie mógł czytać w jej myślach. Może tylko udawała pokorną sługę. Rein wyczytałby to z jej umysłu. Czyżby? Dowiedziałeś się przecież z myśli Dalego, że Valhan nie zawsze był w stanie zajrzeć w jej umysł. Gwałtownie nabrał powietrza, gdy mu o tym przypomniała. W takim razie nic dziwnego, że Riel mogła czytać w myślach Tayena. To z kolei oznacza, że Reinowi czasem się to udawało. Trudno uwierzyć, że zdołałaby ukryć brak lojalności, biorąc pod uwagę, jak trudno jest nie myśleć o rzeczach, które chce się zataić przed innymi. Może była lojalna, ale potem zmieniła co do niego zdanie. Albo on nie zwracał na to uwagi, dopóki była mu posłuszna. Przygryzł policzek. Ciekawe, czy by mi powiedziała, gdybym zapytał. Zmarszczył brwi. Choć takie wścibstwo byłoby niegrzeczne. Nie chciałbym jej rozgniewać, bez względu na to, czy spotkamy się podczas negocjacji, czy nie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, być może Baluka będzie w stanie lepiej opisać ci jej charakter. Musiałbym przyznać, że ostatnio się z nią widziałem, a to mogłoby mu się nie spodobać. Nie musisz mu o tym wspominać. Wystarczy podsunąć temat, by zaczął o niej mówić. Pokiwał głową. To nie będzie trudne. Lubi wspominać. Zabębnił palcami o jej okładkę. W takim razie odwiedzę Balukę. Podniósł wzrok, skupiając go gdzieś poza drzwiami toalety i zaczął obmyślać plan. By spotkać się z Baluką, musiałby zostawić wiadomość w jednym z kilku umówionych miejsc w innych światach. Musiałby ubrać się w strój, który nie kojarzyłby się w tak oczywisty sposób z Dome, by nikt nie zorientował się, gdzie Tayen teraz mieszkał. Ponownie spojrzał na kartkę. Vella lepiej byłoby zabrać ze sobą, na wypadek, gdyby Imperator Murai lub tamtejsi kupcy kazali komuś przeszukać lub zniszczyć jego dom. Zamknął książkę, wsunął ją z powrotem do worka i przewiesił sobie przymocowany do niego sznurek przez szyję. Wyszedł z toalety, przemknął do swojej sypialni i otworzył skrzynię z ubraniami. Pod koszulami i spodniami, które nosił na co dzień, leżały stroje, które zakładał, gdy podróżował do innych światów. Celowo były mało charakterystyczne i zaprojektowane tak, by łatwo pozwalały wtopić się w tłum. Tłum zwykłych ludzi, rzecz jasna. Nie dało się bowiem przewidzieć, jakie stroje są modne wśród osób zamożnych i wpływowych. Wybrał koszulę z długimi rękawami, podniszczone spodnie, ciepłe skarpety i skórzane buty oraz długą wełnianą kurtkę. Kiedy się ubrał, sprawdził ukryte kieszenie kurtki. W jednej z nich znalazł kilka kamieni szlachetnych, które wciąż stanowiły najpewniejszą walutę w różnych światach. Tym bardziej, kiedy sojusze i pokój, o które zadbał Rain, przepadły. Odwrócił się do drzwi, lecz zawahał się i spojrzał na biurko. Żuczku? Z górnej szuflady dobiegło stłumione brzęczenie. Szuflada otworzyła się i wychynęła z niej para czułków, a potem cały mechaniczny owad. Wyjdź, zamknij szufladę. Do mnie. Insektoid wybiegł na blat i zamknął szufladę. Osłony skrzydeł się otworzyły, misterne skrzydełka zamigotały i poniosły niewielkie urządzenie ku wyciągniętej dłoni. Tajen włożył owada do wewnętrznej kieszeni. Przez kilka warstw tkanin poczuł lekkie wibracje. Cicho, nakazał. Wibracje ustały. Ostatnimi czasy żuczek służył przede wszystkim za stróża rzeczy Tajena. Tajen nie kazał mu strzec Welli, gdyż zbyt wielu ludzi wiedziało, że owad pilnuje cennych przedmiotów. Zorientowaliby się więc, że książka jest wartościowa. Skoro pogodził się z myślą, że ktoś mógłby włamać się do jego domu lub zniszczyć go, wolał zapewnić żuczkowi bezpieczeństwo, zabierając go ze sobą, niż poświęcić insektoida dla paru klejnotów i monet. Zszedł na parter i zostawił wiadomość dla robotników, by na resztę dnia zrobili sobie wolne. Rozejrzał się po pracowni i gdy stwierdził, że nic nie wymaga szczególnej uwagi, odepchnął się od świata. Nie chciał tworzyć ścieżki prowadzącej bezpośrednio z warsztatu, dlatego kilka razy poszybował nad miastem, nim udał się do jednego z sąsiednich. Powrócił do świata na zatłoczonym targu, by nieco zaczerpnąć tchu, po czym skierował się w dół. Otoczył go szarawy mrok. Niewielu magów z własnej woli przeniosłoby się pod ziemię. Niewielu magów, którzy nie są nieśmiertelni, poprawił się w myślach. Aby tego dokonać, musiał przemieszczać się na tyle szybko, by wydostać się po drugiej stronie świata, zanim się udusi. Dla nieśmiertelnych magów taki wyczyn nie stanowił zagrożenia. Dzięki wiedzy, która zapewniała im wieczną młodość, potrafili także się leczyć, mogli zatem po wylądowaniu naprawić szkody wywołane brakiem powietrza. Lecz nawet zmysły nieśmiertelnych buntowały się przed zapuszczaniem się zbyt głęboko pod ziemię. Coś takiego po prostu wzbudzało poczucie zagrożenia. Tajen coraz bardziej się rozpędzał. Nim dotarł na drugą stronę, nabrał takiej prędkości, że wystrzelił spod ziemi w nocne niebo, zanim zdążył zareagować i się zatrzymać. Znów zmienił kierunek i obniżył się nad ziemię. Znalazł się nad wodami oceanu. Musiał więc stworzyć pod stopami platformę z unieruchomionego powietrza, by mieć na czym stanąć, żeby złapać oddech po zmaterializowaniu się w świecie. Kiedy już nie kręciło mu się w głowie i przestał odruchowo chwytać powietrze, zrobił jeszcze kilka oddechów przed kolejnym etapem podróży. Zorientował się w swoim położeniu po układzie gwiazd i wrócił między światy. Ląd był niedaleko. Półwysep, na którego brzegach znajdowały się wioski rybackie. W świątyni na szczycie cypla znalazł to, czego szukał, oficjalny portal dla podróżnych z innych światów. Takie punkty pomagały zlokalizować bezpieczne ścieżki wiodące między światami. Niemal wszyscy kapłani w świątyni spali. Poszybował ku miejscu, z którego opuszczano świat, do prostego kamiennego kręgu i odepchnął się, podążając znajomym, dobrze przetartym szlakiem. Spowity w mroku widok przerodził się w czystą biel, w tej zaś zaczęły pojawiać się kształty i cienie, gdy minął punkt równowagi i zbliżył się do kolejnego świata. Wylądował w innej świątyni, tym razem zrujnowanej, pośród okrytych śniegiem gór. Zimne powietrze wypełniło mu płuca. Podążył dalej ku kolejnemu światu i niewielkiej grocie z ołtarzem, w której zgromadziło się kilkoro wyznawców. Potem poszybował do ogromnej, pustej jaskini, w której ścianie widniał zniekształcony posąg. Ślady na podłożu wskazywały, że wiodą stąd cztery kolejne ścieżki. Wybrał jedną z nich i udał się w dalszą drogę, tym razem do świata spowitego we mgle. Stamtąd przeskakiwał do kolejnych, z jednego oficjalnego portalu do drugiego. Zdarzało mu się mijać po drodze innych podróżników. Wszyscy go unikali. Magowie wciąż nie ufali spotkaniom w bieli, choć już od ponad 5 cykli nikt nie egzekwował wprowadzonego przez Reina ograniczenia w podróżowaniu między światami. Niektórzy nie byli w stanie wyzbyć się towarzyszącego im całe życie strachu przed napotkaniem cienia wśród bieli i karą śmierci za złamanie zasady ustanowionej przez władcę światów. Ci, którzy nie mogli już zdać się na opiekę Reina, obawiali się spotkań z ludźmi, których skrzywdzili, lub zagrożenia ze strony złodziei i band magów okradających podróżników albo dopuszczających się gorszych rzeczy. Jak mawiał Baluka, kres rządów Reina wyzwolił zarówno ciemiężonych, jak i oprawców bez sumienia. W wielu światach sojuszników Reina zastąpili nowi tyrani. Za ich sprawą odnowiciele mieli pełne ręce roboty. Wymierzali sprawiedliwość i ustanawiali nowe prawa. Rewolucja nie wszystkim przyniosła dobrobyt i wolność. Nawet ci, którzy liczyli na większe korzyści po śmierci Reina, poddali się złości i rozczarowaniu. Wymagali od odnowicieli więcej niż ci byli w stanie dać. Tajen zaś wcale nie zazdrościł Baluce konieczności uspokajania ich, czy nawet zadowalania. Postanowił zaczerpnąć tchu w ogrodzie skrywającym się w ciemnościach nocy. Baluka bardzo by się ucieszył na wieść, że Riel żyje i ma się dobrze. Należy mu się ta informacja. Mógłbym spytać Riel, czy nie ma nic przeciwko temu, ale może lepiej, żeby nie wiedział, że mam z nią kontakt. Baluka był magiem o przeciętnej mocy, dostatecznie silnym, by podróżować między światami, lecz nie na tyle, by zachować wieczną młodość. Z tego powodu wielu magów mogłoby poznać jego myśli. Tajen wiedział, że jego wahanie bierze się z nawyku niewyjawiania tego, czego wyjawiać nie musiał. Wyrobił go sobie, gdy zaczął szpiegować. Czasami jednak miał wątpliwości, czy zasłużył na przydomek szpiega, który mu nadano, gdy sojusznicy Reina rozsiewali plotki mające osłabić buntowników. Nie zajmował się zdobywaniem informacji dla żadnej ze stron. Dali i Baluka oczekiwali po prostu, że powie im o tym, o czym według niego powinni wiedzieć. Przez 5 ostatnich cykli spełniał oczekiwania obu. Przekazywał także jednemu wieści na temat drugiego, tak by każdy był przekonany, że to właśnie po jego stronie stoi Tajen. A po której stoję stronie? Nie był tego do końca pewien. Może po żadnej, może po swojej. Nie, gdybym był tak samolubny, po co miałbym się przejmować mieszkańcami Doom? Albo przemocą i niesprawiedliwością w innych światach, albo tym, że Velle uwięziono w książce wbrew jej woli. Gdyby ktoś spytał, powiedziałby, że utrzymuje kontakt z Dalim, by znać jego zamiary, a z Baluką, by mieć powód utrzymywania kontaktu z Dalim. Ale ta sytuacja miała drugie dno. Gdyby Dali znalazł sposób na wskrzeszenie Valhanna, wszyscy magowie musieliby opowiedzieć się po jego stronie albo uciec i się ukryć, o ile znaleźliby miejsce, dokąd wpływy Reina nie sięgały. Tajen dowiedziałby się o tym jako pierwszy. Mógłby ostrzec ludzi. Metoda wskrzeszenia Valhanna mogłaby także przywrócić cielesną postać Velli, choć Tajen nigdy nie poświęciłby w tym celu drugiego człowieka. Ponieważ Dali mógł znaleźć sposób, który by tego nie wymagał, Tajen znalazł pretekst do spotkań z nim. Przyznał się, że ma kontakt z Baluką i obiecał, że będzie przekazywał informacje na jego temat. Baluka zaś sądził, że Tajen szpieguje Dalego w interesie odnowicieli. Tajen nie miał skrupułów co do szpiegowania Dalego, lecz działania przeciwko Baluce wzbudzały w nim wyrzuty sumienia. Prócz Velli, Baluka był osobą najbliższą definicji przyjaciela. Tajen z niecierpliwością czekał na spotkania z nim i lubił wspominać dawne czasy. Z wielką pieczołowitością dbał o to, by przekazywane przez niego informacje nie zaszkodziły przyjacielowi. Kiedy Riel dowie się o tym wszystkim z moich myśli, zrozumie, wmawiał sobie. Minął jeszcze 3 światy, po czym zatrzymał się w ciemnym pomieszczeniu. Za pomocą krztyny magii wprawił w ruch drobinkę powietrza, aż się rozjarzyła. Zobaczył wokół siebie znajomą piwnicę. Zbutwiałe drewniane półki wyglądały jeszcze bardziej niepewnie niż ostatnim razem. Zanurkował pod nimi, wszedł po skrzypiących schodach i otworzył drzwi u ich szczytu. Jego uszy zaatakował gwar, gdy znalazł się w wąskiej, zatłoczonej uliczce. Przenikliwy zapach miejskiej krzątaniny wypełnił jego nozdrza. Nie dało się stwierdzić, jaka to pora dnia, lecz intuicja podpowiadała mu, że wczesny ranek. Nie miało to jednak znaczenia. Bywał tu o różnych porach i tłok zawsze był taki sam. Pozwolił, by fala ludzi zabrała go z dala od miejsca, w którym zszedł do świata, a potem, gdy zbliżał się do celu, przepchnął się ku bocznym uliczkom i przez niewielki ryneczek w alejkę tak wąską, że wszyscy musieli bokiem mijać idących w przeciwnym kierunku. Natłok ludzi był tak uporczywy, że łatwiej było dotrzeć na koniec alejki i dołączyć do idących w przeciwną stronę, a potem skręcić we właściwe miejsce, w tym wypadku do pubu, niż próbować przebić się przez falę przechodniów. W środku było cicho, przy stołach stało zaledwie kilku klientów. Przejrzał ich umysły, podchodząc do baru i zamarł z dłonią nad dzwonkiem. To on, myślał jeden z nich, a serce podskoczyło mu w piersi ze strachu, ale i z poczucia triumfu. To szpieg, nasz informator miał rację. Kiedy mężczyzna odwrócił się, by dać znać towarzyszowi obserwującemu to wszystko z drugiego końca pomieszczenia, Tajen odepchnął się od świata. W przestrzeni między światami natychmiast pojawiły się 3 cienie. Tajen poszybował ku najbliższej, często używanej ścieżce, lecz pościg deptał mu po piętach. Kiedy dotarł do wybranego szlaku, z pełną mocą ruszył przez kilka kolejnych światów. Cienie zniknęły już przy drugim, mimo wszystko nie zwolnił tempa. Trzymał się oficjalnych szlaków, więc łowcy mogli się domyślić, w którym kierunku podążył, lub wyśledzić go, zaglądając w umysły ludzi w pobliżu portali, którzy mogli go zauważyć. 10 światów dalej zatrzymał się i zszedł z kamiennego kręgu w gęsty las. Przez niemal 100 kroków przedzierał się przez gęstwinę. Unikanie sojuszników Reina nauczyło go już, że najlepszym sposobem na zmylenie pościgu jest podróżowanie bez użycia magii. Tu jednak nie zaszedłby zbyt daleko. Musiał posłużyć się innym fortelem. Odepchnął się nieco, a potem zatrzymał i uwolnił zmysły. Zaczerpnął odrobinę mocy z przestrzeni między światami i wygładził bruzdę, którą stworzył swoim przybyciem. Następnie przemieścił się głębiej w przestrzeń i ponownie zatarł za sobą ślad. W rezultacie powstała powierzchnia przypominająca zagrabiony piasek, która wkrótce miała się wyrównać. Tylko mag, świadom, że zacieranie śladów jest możliwe, mógł to dostrzec. A jedynym znanym Tajenowi magiem potrafiącym tego dokonać był Rein. Nawet Vella nie znała tej sztuczki. Potrzebował całego cyklu na eksperymentowanie, nim opanował tę umiejętność, lecz i tak szło mu kiepsko w porównaniu do zmarłego władcy. On miał więcej czasu na ćwiczenia, pocieszył się. Mnie też po 1000 cykli szłoby całkiem nieźle. Zatrzymał się jeszcze 2-krotnie, by powtórzyć tę czynność, a potem udał się do kolejnego świata, żeby zaczerpnąć tchu. Kiedy doszedł do siebie, pomyślał o magu, który go rozpoznał. Mężczyzna był zaskoczony, ale tylko tym, że Tajen rzeczywiście pojawił się w miejscu, w którym kazano mu go oczekiwać. Ogarnęły go strach, nienawiść i wyrachowanie. Tajen był zaintrygowany. Nie czekali na niego, by zemścić się za szpiegowanie buntowników. Raczej wpadli na pomysł, że mógłby im przynieść jakieś zyski. Może chcieli go porwać? Może tylko zanieść komuś jego zwłoki? A może dowiedzieli się, że ma książkę, w której zawarto sekret wiecznej młodości i liczyli na to, że mu ją odbiorą. Może wspólnymi siłami daliby radę. Tajen jednak w to wątpił. Nie zgubiłby ich tak łatwo, gdyby dysponowali wystarczającą mocą. Bardziej powinien martwić się tym, że ktoś im zdradził, gdzie go zastaną. Ten człowiek mógł o tym wiedzieć wyłącznie od Baluki. Albo wyczytał to z jego myśli, albo Baluka sam mu powiedział. Skoro znali jedno miejsce, w którym Tajen zostawiał wiadomości, mogli znać pozostałe. Mógłby sprawdzić, czy ktoś czeka na niego w kryjówkach, lecz samo zbliżenie się do nich byłoby teraz niebezpieczne. Chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o Riel, lecz nie było to niezbędne do pomocy mieszkańcom Dome. Nie warto ryzykować. W końcu jednak będzie musiał się dowiedzieć, kto za tym stoi. Pewnego dnia być może zechce przekazać Baluce coś ważnego. Musiał zatem znaleźć inny sposób, by skontaktować się z przyjacielem. Sfrustrowany i zmartwiony, odepchnął się od świata i krętymi ścieżkami ruszył w długą podróż powrotną do domu.